4 na 7, więc mamy kworum. Łącznie jest 7, nie ma 3, więc mamy tutaj powiedzmy niepełny, ale wystarczający skład. Może jeszcze ktoś do nas dołączy, zobaczymy. Ale zaczynamy. Witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Dzisiaj mamy standardowo temat przewodnik komisji, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Dzień dobry. Witam pana wiceburmistrza, pracowników, w tym panią dyrektor CUS-u, czyli Centrum Usług Społecznych, panie z Wydziału, pani Edukacji i Polityki Społecznej, jak widzę, kolegów i koleżanki radne, pani z Biura Rady. Możemy przejść do pierwszego głównego tematu komisji, czyli opieka pielęgniarska w szkołach.
Ja krótkie wprowadzenie, proszę panią Agnieszkę albo panią Magdę, nie wiem, która pani Agnieszka.
Zacznę i później przekażę koleżance, która przekazywała ten materiał. Opieka pielęgniarska w szkołach jest realizowana na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z 2019 roku, pozycja 1078. W każdej szkole jest zapewniona opieka oczywiście pielęgniarska. Szkoły udostępniają pomieszczenia, gabinety, które służą pielęgniarkom i pielęgniarki oczywiście wykonują zadania zgodnie z ustawą, które są zawarte w ustawie. No i może dokładniej to koleżanka.
Czyli tak jak moja koleżanka Agnieszka, szanowni państwo, opieka jest zapewniona we wszystkich szkołach podstawowych, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Jest ona zapewniona poprzez zawarcie z każdą ze szkół porozumienia z przychodnią, nasza przychodnia z Sosnowca. Porozumienie jest zawarte na oświadczenie usług nieodpłatnie. Na tej podstawie pielęgniarki, higienistki szkolne oraz ratownik medyczny w jednym ze szkół jest oddelegowany do pracy w danej placówce, w danej szkole na konkretne dni i godziny. Jest to dyżury oraz ilość godzin, jakie są spędzane przez te osoby w każdej szkole, uzależniona jest od liczby uczniów. Wśród świadczeń zdrowotnych są te wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia o podstawowych świadczeniach o opiece zdrowotnej. No i tak to wygląda. I czy państwo mają jakieś szczegółowe pytania odnośnie tego materiału?
Dziękuję bardzo.
Pan
radny Kalek?
Proszę powiedzieć szczegółowo, jak te dyżury wyglądają. Czy w każdej szkole jest pielęgniarka i
jest ten materiał? Jeżeli materiał odpowiedzieć, panie wiceprzewodniczący, informacja, jakie godziny, w jakich szkołach są dyżury, są materiały.
Oczywiście.
Jeżeli pan chciałby, to mogę panu przeczytać, bo te materiały zostały przez wydział przygotowane. Szkoła numer 1. W czwartki od 7 do 11.30, w piątki 11.45 do godziny 15. Szkoła numer 2, poniedziałek 7.30 do 13, środa 11.30 do 15, piątek 7.30 do 11 i ratownik medyczny we wtorki od 7.30 do 10.30, czwartki 11.30 do 15 i tak jest rozpracowana każda szkoła, a jak powiedziała pani podinspektor, jest wszystko uzależnione od tego, jaka jest liczebność dzieci w szkole. Od tego są ustalone dyżury i ich długość.
Czyli rozumiem, że pielęgniarka jest w każdej szkole, tak. W tych godzinach co tam pan burmistrz?
To znaczy albo jest pielęgniarka, albo higienistka, albo jest ratownik medyczny. Ale jest opieka medyczna.
Jest. Czyli w każdej szkole jest.
Tak jest.
Dziękuję.
Proszę.
Jakieś pytania?
Ja rozumiem, że to jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest zawarte porozumienie i to jest na podobnej zasadzie jak opieka stomatologiczna, tak? A proszę powiedzieć, tu jakby rozporządzenie określa, ile godzin musi być i tak dalej. A mamy dane, jak często zdarza się, że na przykład wzywany jest niby pogotowie albo wzywany jest rodzic właśnie z tego tytułu, że opieka pielęgniarska nie jest zapewniona na 7-5 dni w tygodniu w godzinach funkcjonowania szkoły. Mamy takie dane?
Znaczy ja powiem tak, że pracowałem długo w szkole, wiem jak to funkcjonuje. Opieka medyczna, jeżeli chodzi o pielęgniarki, są w określonych dniach. Natomiast w każdej szkole są apteczki pierwszej pomocy, które są umiejscowione tam, gdzie są pracownie, sale gimnastyczne i są specjaliści, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Tak, największą wiedzę fachową powinni mieć nauczyciele wychowania fizycznego, ale cała kadra pedagogiczna jest szkolona, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Nie mogę odpowiedzieć, jak i często i w jakiej ilości jest wzywane pogotowie, ale to naprawdę nie jest żaden problem, że jeżeli jest pomoc zewnętrzna potrzebna, to jak najbardziej pogotowie w bardzo krótkim czasie przyjeżdża. Ja osobiście miałem takie sytuacje, także tutaj na pomoc pogotowie zawsze można liczyć. Są procedury też, żebyście Państwo wiedzieli, jeżeli chodzi o wypadki w szkole, o to, co się stanie, jakie czynności ma zrobić nauczyciel, jakie czynności ma zrobić dyrektor, pielęgniarka, jeżeli ona jest, a później, jeżeli był wypadek, to są czynności związane z pisaniem protokołu powypadkowego, bo później rodzic może się ubiegać o odszkodowanie.
Ja pytam o to pod kątem tego, jak ustawodawca do tego podchodzi. Ja pamiętam, że kiedyś pielęgniarka zawsze była w szkole.
Tak, tak.
A teraz czy ta opieka dentystyczna, czy ta to jest
nie,
taka...
Nie, dentystyczna to już dawno nie ma.
Dentystyczna jest w ogóle na papierze, tak?
W szkołach nie ma w ogóle.
Bo cóż z tego, że to jest porozumienie podpisane między organem prowadzącym szkołą, a podmiotem, jak tak samo na tej samej zasadzie można pójść z dzieckiem do dentysty, jeżeli znane, to nie ma żadnego praktycznie pierwszeństwa, więc to jest fikcja, nie?
Tutaj bardziej, jeżeli chodzi o działania pielęgniarki, polegają na profilaktyce, sprawdzaniem, jeżeli chodzi o to, jak się dzieci rozwijają, są badania robione systematyczne, są też profilaktyczne działania, jeżeli chodzi o uzębienie. No, dentysty nie ma, ale takie działania są.
I higieniści chyba też prowadzą taką kartę, prawda?
Tak, prowadzą kartę, każdy jest jakby za... Te dane są uzupełnione. Gdyby jakieś, powiedzmy, były nieprawidłowości, to są powiadamiani rodzice. No są też sytuacje takie, które miały miejsce chociażby w szkole numer 2, gdzie ja pracowałem, że była wszawica i trzeba było podjąć wszelkie działanie, żeby opanować tą sytuację.
Dziękuję bardzo. Ja pamiętam, kiedy były higienistka stomatologiczna, chyba nie stomatolog, w szkole podstawowej numer 5, źle to wspominam. Zamroziła mi zęba i wyrywała na żywca, więc bez jakiejkolwiek konsultacji z rodzicem. Myślę, że tam dobrze, że tego już nie ma takich, ale tutaj w Piątce na pewno jest prowadzona fluoryzacja dzieci, bo córka akurat też takie zabiegi tam miała, więc bardzo dobrze to działa. Myślę, że materiał wszystko Pani Panel ewentualnie dodrukujemy tutaj z biura i te informacje tego głównego tematu Pan dostanie, bo dobrze mieć taką wiedzę. I dziękujemy bardzo za przygotowanie w takim razie tematu tego głównego. Przejdziemy do drugiego tematu, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy tylko jeden projekt tutaj uchwały. O, jest tu. Projekt numer 179 w sprawie przyjęcia programu usług społecznych dla miasta Czeladź na lata 2025-2027. Proszę bardzo.
Panią dyrektor, proszę o wprowadzenie.
Dzień dobry Państwu wszystkim. Wprowadzę Państwa w materiał, ponieważ ja już częściowo o nim mówiłam przy diagnozie problemów i przy wprowadzeniu uchwały w zakresie przyjęcia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności, które Państwo ostatnio przyjmowaliście. Kolejnym dokumentem na podstawie tej diagnozy właśnie jest przyjęcie programu usług społecznych. Dlaczego na lata 2025-2027? No to dlatego, że mamy na ten okres czasu środki unijne na remont placówki i na poszczególne usługi. Jak tam Państwo zobaczyliście w projekcie, jest tych usług dość sporo i do usługi numer 8 mamy zabezpieczone środki w 100% zewnętrzne, a kolejne usługi już mamy albo z budżetu własnego gminy, albo też będziemy mieli dotacje ze środków ministerialnych. To jest odpowiedź na tą diagnozę i na potrzeby naszych mieszkańców. Dlaczego to trwało, że czekaliśmy tyle z tym programem i wdrożeniem tego programu? No, dlatego, że podlegał on konsultacjom społecznym i 15 dni cała uchwała łącznie z całą listą wszystkich usług była dostępna dla mieszkańców zarówno na stronie Ośrodka Centrum Usług Społecznych, jak i gminy, w związku z powyższym, że nie było żadnych usług, żadnych uwag do tego materiału, a jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców naszej gminy. Jak tam weźmiecie Państwo wszystkie usługi, to jest od najmłodszego do najstarszego, od zdrowego do chorego, od usług nad chorym w domu poprzez złotą rączkę, którą Państwo chcieliście wprowadzić, więc teraz po tym, jeżeli uchwała, bo oczywiście jest to akt prawa miejscowego, więc musimy poczekać, aż przejdzie całą procedurę, jeśli Państwo oczywiście uchwalicie tą uchwałę i zaraz, myślę, na początku grudnia najpóźniej wdrożymy kolejne projekty, ponieważ usługi wdrożone są już dzisiaj. Na przykład mogę Państwu powiedzieć, które w zasadzie wszystkie, oprócz złotej rączki mamy wdrożone wszystkie usługi, te, które zostaliście Państwo w materiale, jest ich 19, tak, i one są
złotej rączki, tak?
Tak, dlatego że środki finansowe na realizację tych usług, które tutaj mam ze środków ministerialnych, ze środków unijnych, a to będzie z własnych. Nasz pracownik ośrodka, nasz pracownik Centrum Usług Społecznych, który zostanie wyposażony w odpowiednią odzież, z odpowiedni numer telefonu. Mamy przygotowany już regulamin, mamy przygotowany wniosek. Czekam tylko, kiedy wejdzie ta uchwała i poinformujemy za pośrednictwem Platformy Urzędu i Platformy CUS-u, jak, kto, kiedy może się o nią zgłaszać. Ale usługi opisane są wszystkie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo mnie proszę.
Ja mam pytanie. Działa już Klub Młodzieży?
Klub Młodzieży działa przy rynku 22, ale z projektu unijnego. I przychodzą tam młodzi ludzie z terenu Czeladzi. I nie tylko z terenu Czeladzi, bo również te osoby, które uczą się na terenie Czeladzi, do nas przychodzą, a nie mieszkają na terenie Czeladzi i mają różnego rodzaju warsztaty fotograficzne, warsztaty z zakresu teatr mają swój, zespół muzyczny, różne rzeczy się dzieją. Teraz mają takie nagrania, filmy, mamy też, jak Państwo wiecie, swoją taką przestrzeń do nagrywania materiałów w formie podcastów i też tam to przyciąga.
A jak Państwo ogólnie reklamują oprócz Facebooka ofertę lub możliwości dołączenia? Są w szkołach informacje?
Oczywiście, pracownicy Rynek 22 osobiście uczęszczają do szkół, nie tylko do szkół, ale naprawdę są wszędzie. Facebook to teraz jest chyba najmniej jakoś tak rozpowszechnione, bardziej z tego, co udało nam się zorientować wśród młodzieży, to jest poprzez inne platformy jak TikTok, jak Instagram, więc my głównie działamy teraz na Instagramie, bo do Instagrama młodzież jak najbardziej ma. Przyszykowujemy się również do tego TikToka, więc myślę, że to młodzież będzie prowadziła.
A jeżeli chodzi o innych mieszkańców, czyli tych, którzy nie posiadają żadnych nośników internetowych.
No to plakaty rozwieszamy.
Tak, to rozwieszamy plakaty, informacje.
W jednostkach są plakaty i na tablicach miejskich są plakaty. Może nie do wszystkich działań, bo byśmy nie zmieścili w tablicach, ale staramy się, żeby do grup, które kierujemy, jeżeli chodzi o dzieci, to żeby te plakaty wisiały w szkołach.
Nie chodzi mi ogólnie o mieszkańców, dlatego że dalej jest problem, według mnie, jak rozmawiałam z mieszkańcami, że nie wiedzą, że jest cud, nie wiedzą, co to jest. Nie, nawet jak...
A wiedzą, co to jest MOPS?
MOPS, tak. Ale cóż, jeżeli to jest Centrum Usług Społecznych, no to muszą się ludzie
przyzwyczaić. Ja powiem Pani Przewodnicząca, że to musi być proces. To się nie da wszystkim powiedzieć w jednym momencie, słuchajcie, nie ma MOPS-u, jest cóż. Dopiero wtedy, kiedy ludzie się interesują, dowiadują się o tej zmianie. Ile już funkcjonuje CUS?
Od 1 stycznia 2020 roku. Ja pamiętam, jak się przekształcaliśmy, jak ludzie do nas biegali z informacją, że słyszeli, że nas mają zamknąć, że informacje mają z różnych źródeł, łącznie z informacją od radnych, więc nie wydaje mi się, żeby radni coś takiego mówili. Po prostu ludzie sobie, jak to mówiła Kołaczkowska, imprytują jak chcą. Wszystko zależy od imprytacji. Więc jeśli chodzi o CUS, Centrum Usług Społecznych, to jest tylko nazwa dla tych ludzi, bo oni wiedzą, jak do nas trafić.
Nie wiem, jak biuletyn Czelaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, może tam by się zgodzili jakąś informację.
Ja myślę, że bo
oni do wszystkich skrzynek swoich mieszkańców trafiają.
Szanowni Państwo, w listopadzie umówiłam się tutaj z szefem, bo polecił mi przygotować informację taką szeroką na temat CUS-u, więc staramy się to napisać takim językiem dostępnym dla mieszkańca.
Nie wydaje mi się, że musimy rozszerzać, bo Panie Radne, to kosztuje dodatkowe strony i kosztują pieniądze.
No, ale cały tam dwie strony, tak?
Z Panią Dyrektorą rozmawiałem w kontekście właśnie przygotowanego materiału, żeby na kolejny miesiąc przygotowany był artykuł w Echo Czeladzi, po to, żeby dotrzeć do jak największej ilości.
A w przyszłym roku planujemy taką rzecz, co też już szef o tym wiedział, ponieważ podpisaliśmy umowę na remont głównej siedziby, bo tam są najtrudniejsze warunki, a tam ma być punkt, w którym każdy jeden mieszkaniec, który się zgłosi, dowie się wszystkiego w jednym miejscu, gdzie działają takie usługi, a gdzie takie, a gdzie można to załatwić, żeby nie musiał biegać od Iwana do Bogana, tylko w jednym miejscu uzyska informacje. Więc wygrała firma, która będzie przeprowadzała remont, więc to jest naprawdę duża inwestycja. My się będziemy przeprowadzać do dwóch siedzib i na rynku, i na Bidermana. Chcemy też poinformować o tym ludzi, bo dużo osób składa różnego rodzaju wnioski, natomiast wnioski same o czy oświadczenia rodziny, czy o pomoc społeczną, będziemy w tych miejscach, gdzie będą przyjmować pracownicy socjalni, więc to dla ludzi nie będzie taki wielki szok, że będą biegać po całym mieście, nie będą wiedzieli, gdzie co załatwić. Więc budynek będzie wyłączony na kilka miesięcy, a później, żeby mieszkańcom bardziej przybliżyć tą naszą działalność, czym jest ten centrum.
Panie dyrektor, przerwę. Ustaliliśmy z panią dyrektor, że informacje dotyczące przeniesienia pracowników będą ukazywały się od grudnia, od początku grudnia, bo od 1 stycznia planujemy, że na 17 lipca już nie będzie pracowników, bo tam będzie remont. I to musimy mieć ten miesiąc i też w listopadowym Echo Czeladzi planujemy informacje o przenosinach ze względu na remont, a po remoncie, pani dyrektor.
A po remoncie chcemy zrobić taki bardzo duży piknik rodzinny dla wszystkich mieszkańców gminy i pokazać im to nowe centrum, a nie tylko, że przyjdzie ktoś z zewnątrz, odbierze obiekt i pogratuluje nam. Nie, chcemy właśnie wtedy, w przyszłym roku, około września to zrobić na takie rozpoczęcie. Może wtedy, bo ludzie nas znają, wiedzą o różnych działaniach, być może ta nazwa jeszcze, powiem szczerze, nawet nam jeszcze, pracownikom, ciężko się co powiedzieć, którym z tym, idę do MOPS-u, a idę do MOPS-u, więc staramy się sami tego uczyć, ale no, to jest tylko, myślę, nazwa, ale też dla nas bardzo istotna, więc myślę, że my informujemy, jak tylko możemy, wszystkich mieszkańców. Jeżeli macie Państwo jakieś sugestie, w jaki jeszcze inny sposób poinformować, tak?
Dla spółdzielnia mieszkaniowa wydaje taki swoją gazetkę, bo może tam o tym
jeżeli będzie możliwość, że dadzą nam materiał bezpłatnie, to tak.
No macie na wpływy, to przecież to nie problem. Przepraszam.
Musi wiedzieć.
Co to za problem? Spróbujemy.
Można spróbować.
Dobrze. Spróbujemy.
Można spróbować. Dlatego, że każde źródło
nie
teraz dla mnie. umówmy się, szanowni państwo, że teraz w listopadzie będzie taka informacja w tym
Echo Czeladzi.
A potem w przyszłym roku, może na samym początku, poinformujemy. Dlaczego nie przenosimy wszystkich usług? Dlatego, że od 2 listopada jest nowe zadanie, które przejęła nasza jednostka w imieniu Wódny, mianowicie bon ciepłowniczy. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeliście. Ten bon ciepłowniczy będzie przyznawany mieszkańcom naszej gminy po spełnieniu kilku łącznie elementów. Ważny jest dochód, ważne jest, żeby osoba czy rodzina, która korzysta z takiego ogrzewania z nie swojego, tak powiem, czyli nie ma własnej kotłowni, ale ma chociażby ze spółdzielni, z jakiejś wspólnoty, czyli z sieci, mogła dostawać taką dotację, jeżeli jest w trudnej sytuacji. Największa kwota dotacji to jest chyba 3,5 tysiąca w przyszłym roku, bo będziemy przyjmować najpierw internetowo wnioski od 2, bo 2 to niedziela, a później też wnioski naszych mieszkańców. Powiem szczerze, jest to trudne, bo ludzie nie wiedzą, co to jest ten błąd ciepłowniczy, informacja na ten temat, bo nam teraz pan burmistrz podpisał chyba już dzisiaj zarządzenie, więc będziemy jutro na naszą stronę gminy i na naszą stronę ośrodka też udzielać takiej informacji. Ile osób się zakwalifikuje do tego, nie wiem, trudno powiedzieć, ponieważ to jest zadanie zlecone naszej gminie i przelicza się nie na kilowaty energii czy ciepła, tylko na kilojoule. Jeden kilojoule nie może być mniejszy niż 170 zł, a różnie to jest, bo to za to płacą spółdzielnie, więc trzeba będzie czy do spółdzielni wystąpić, czy do wspólnoty o wystawienie takiego zaświadczenia. I my będziemy to przeliczać. Nawet jeżeli ktoś przekroczy dochód, bo na jedną osobę samotną ten dochód to jest 3200, a na osoby w rodzinie powyżej 2400. Oczywiście zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, czyli tam są te składki zdrowotne odciągane, nie brutto. I jeżeli przekroczy ktoś tę kwotę, to jest tak zwane złotówka za złotówkę, czyli kwotę przekroczenia będzie się odliczało tej kwoty, którą powinien ten ktoś dostać. No ale potem jest, że ludzie nie wiedzą. No, my też, ja będąc na L4, bo niestety rozchorowałam się niedawno, wyczytałam to z informacji z Interi. Ani ministerstwo nas o tym nie poinformowało, ani przecież nikt, po prostu, jak to państwo wiecie, czyli tak dowiedz się sam, nie? Bo są z tym, wiemy, że będą z tym problemy, bo ludzie będą do nas przychodzić z wypełnionymi wnioskami, będą długo czekać na wydanie zaświadczenia, bo spółdzielnia ma 7 dni czasu na wydanie zaświadczenia, więc jest to nierealne, żeby ktoś złożył wniosek drugiego, no chyba, że załatwił sobie wcześniej, ale z tego co wiemy też, nie wiem jak w Będzinie, nie wiem jak w Sosnowcu, ale też cisza w eterze.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, czy w tym programie jest ujęta ta czelacka transformacja?
Z pieniędzy z 10-24, czyli ta transformacja, o której pani mówi, czyli ze środków unijnych, jest większość finansowana w tych działach. Większość, tak jak powiedziałam, to jest źródło finansowania. Tam z boku, jak państwo sobie zobaczycie, jest napisane w źródłach finansowania. To mamy z Europejskiego Funduszu Społecznego, albo środki własne, albo środki zewnętrzne, albo wszystkie naraz. Więc jak najbardziej wszystkie te działania, nie wszystkie, ale tak jak mówiłam, do 7 są finansowane ze środków unijnych. I potem są działania ekologiczne, kulturalne, opiekuńcze, inicjatywy. To jest wszystko z projektu unijnego 10-24, czyli transformacja.
Tak? Kiedy on jest?
Do 2024, do czerwca przyszłego roku, ale drugi projekt, czyli Centrum Usług Społecznych, na który też otrzymaliśmy środki, jest do 2025 Siedem, przepraszam. Więc dlatego przyjmujemy program na
ten. Nie, ale mówi Pani, że większość tych działań, które tutaj są przyjmowane, są z tej transformacji, a transformacja się kończy w czerwcu przyszłego roku.
Ale wszystkie te projekty, oczywiście, że tak, dlatego jest przyjmowane na te 3 lata, dlatego my staramy się już w międzyczasie o środki inne, środki ministerialne, środki z wojewody, mamy, jakie jeszcze mamy, Krzysiu, środki?
Nie, te dwa źródła, rządowe i...
Rządowe, unijne i gminne.
Unijne i własne.
Bo część już mamy tych środków, ale o niektóre będziemy jeszcze występować.
Jak macie Państwo do pytania, które, to proszę bardzo.
Ja mam pytanie odnośnie usługi asystenckiej. Tutaj mamy grupę docelową, między innymi 27 osób. Czy już można składać wnioski?
Tutaj mamy przewidziane, jeżeli tylko program będzie uchwała przyjęta przez Państwa, wówczas rozpoczniemy zatrudnianie, ponieważ tutaj przewidzieliśmy, że zatrudnimy opiekunki, to będą nasi pracownicy. Jeżeli tylko znajdziemy osoby do wykonywania, to zostanie zaraz uruchomiona właśnie forma i opieka wytchnieniowa, ta nasza wytchnieniowa, nie tylko ta rządowy program, bo to teraz będziemy się starali właśnie z uwagi na duże zainteresowanie, żeby większą grupę objąć osób taką formą wsparcia.
Dobrze.
Więc będzie to, tylko będziemy mieli pracownika, który będzie wykonywał te usługi u nas na etacie, to wówczas...
No, mieszkańcy bardzo o to pytają.
Wiemy o tym, wiemy też o wytchnieniu,
Jeszcze jedno, przepraszam, tu mam pytanie odnośnie placówki wsparcia dziennego. Wiem, że byliśmy tam ostatnio, rozmawialiśmy, ale teraz ten materiał strasznie obszerny, widzę, że tu pomysłów jest multum, to cieszy. Tylko mam takie pytanie, co z dziećmi w całym tym programie, do którego można tutaj to podpiąć, którzy na przykład mają jakieś zaburzenia rozwoju, autyzm, czy dla nich jest coś przewidziane, jakieś miejsce takie, żeby można było z nimi po południu gdzieś iść, gdzieś ich po prostu tam przewieźć,
no, żeby zapewnić jakieś problemy. Są placówki wsparcia dziennego, specjalistyczne i takie, które mamy na terenie gminy. Przepraszam za takie wyrażenie. Placówką specjalistyczną, która powinna przyjmować takie dzieci, jest placówka na 11 listopada, prowadzona przez powiat. A my na Bidermana mamy placówkę wsparcia dziennego nie dla specjalistyczną. Dlaczego specjalistyczną muszę zatrudnić znowu więcej osób?
Ja to rozumiem, ale sama Pani wie, że z tym jest problem, prawda? Bo są te dzieciaki i tu jest problem.
Wiem, więc 11 dzieci, które mamy teraz, na 17 dzieci, które teraz jest, 11 dzieci mam z orzeczeniami. Ale ja nie wyobrażam sobie też przyjąć dziecko z autystyczne, które rozwala całą grupę, bo wie Pan, jakby to powiedzieć, jeżeli mamy też dzieci autystyczne, bo są takie, u nas Pani Kasia prowadzi te dzieciaki, to są dzieci, które jeszcze są w stanie funkcjonować w grupie. A ja myślę, że mówi Pan o takich, które wymagają prowadzenia za rękę, tak?
No choćby nawet, no ale wie Pani, to też jest... No, taka odpowiedź z naszej strony to wynika, jakbyśmy takie, nie wiem, dla nich nic nie mamy, nie możemy im nic zaproponować. Czy nie radzimy sobie z takim problemem? No bo jak odpowiedzieć mieszkańcowi, jeżeli w takiej kwestii nie pyta, prawda? Tu mam problem, tak?
Wtedy była sytuacja... Czy w szkołach są świetlice dla takich dzieci?
Właśnie, że nie. Sytuacja nawiązuje do tego, co...
Ale nauczyciele są zatrudniani.
No, ale to są sytuacje... No właśnie tego typu, nie? I tu jest problem.
Spróbujemy zapytać na 11 listopada Pani, czy by przyjęły takie. Ile takich dzieci Pan ma?
No na pewno mam jednego z tym z autyzmem, mam strójkę.
To chyba strójkę. To musimy ewentualnie zapytać w tamtej placówce, ponieważ na Bidermana już raz było dziecko.
No taki, właśnie też nawiązuje do tej
sytuacji, prawda? No z nim nawet trzeba chodzić do toalety i pupa mu wycierać, bo na 5 minut nie można zostawiać samego. On bije inne dzieci.
Ale...
To nie jest tak, jakby to powiedzieć... No dla niego jednego mamy... Ja rozumiem rodziców, ale dla takiego jednego dziecka mamy wszystkie inne dzieci zostawić, bo tym się tylko trzeba zająć. No jest to ciężka sytuacja na pewno dla rodzica, ale...
Ja proponuję, proszę się zorientować.
Ale ja wiem, o której sytuacji.
Na 11 listopada i...
Jest...
Tak, 11 listopada.
Dziecko wyjątkowe. wyjątkowo chore.
Czego tam mieliby przyjąć? Nie za bardzo rozumiem, skoro
no bo, bo jest wystarczająca liczba dzieci, czyli 25 dzieci.
To jest ogólna placówka wsparcia.
Ale na 11 listopada jest specjalistyczna, no, czyli powinni przyjmować dzieci z różnymi chorobami. Tak. No ale są też dzieci, które w naszej ocenie powinny przebywać w placówkach całodobowych. No ale rodzic, rozumiem, nie odda teraz dziecka do placówki całodobowej, jeżeli dostaje za niego 4000 zł dodatkowo, bo tyle się dostaje.
No to może jeżeli nie ma tam miejsca, to może trzeba jakoś podpytać, albo czy nie może rozszerzyć, tak? Zapewnić większej opieki albo...
No ja myślę, że też ta oferta powinna być w szkołach też po lekcjach rozwijana dla dzieci w przedświetlicach, a tak dla takich dzieci nie ma. No możliwości.
Chyba, że są zatrudniani nauczyciele.
Nie ma miejsc tak naprawdę dla takich dzieci. Nie
dzisiaj funkcjonowało to
właśnie.
No bo tam też, no właśnie, tam też jest 40 tak, dzieci, nie?
No, a no właśnie, czyli najlepiej co? Gdzie podać?
Indywidualnie, nie? Tylko, że wtedy, jeżeli odpowiada za to powiat, no to powinien...
Ale przecież, jeżeli chodzi o tego stricte, o tego chłopaka, no on jakoś funkcjonuje. Na co dzień też się zdarzało w szkole, że nie przychodził ten pracownik, czy ten nauczyciel wspomagający i on dalej był w szkole. Przerwy sam, na świetlicę chodzi sam, przebiera się sam. To więc, to też daje odpowiedź. Przecież z rodzicem mam kontakt, też miałem rozmowę, nie? To było zdziwienie, że tak szybko po 2 godzinach dostała telefon mama, żeby przyjść po dziecko, bo nie ma pracownika, ja to rozumiem, tylko...
Nie ma pracownika, tylko...
Czy nie ma osoby odpowiedzialnej, czy odpowiedzialnej, jakby wyspecjalizowanej w takim przypadku, nie wiem, no jak to określić, prawda? I tutaj jest smutne, no bo się zwraca jakby do radnego z takim zapytaniem, no co ja mogę z dzieckiem, co mogę po południu? On wraca ze szkoły i rodzic do wieczora...
Instytucje mają pomagać oprócz wychowania rodzica. Bo potem do 18 jest w świetlicy, od samego rana jest w szkole i rodzic ma godzinę czasu, żeby go położyć do łóżka i znowu to samo.
No ale to równie dobrze można powiedzieć o dziecku, który tam uczęszcza na co dzień. No też bym miał tak nazwać te dzieci, które tam uczęszczają?
Nie, nie generalizujmy w ogóle przypadków i nie rozmawiajmy w ogóle tak stricte o jakimkolwiek przypadku, żeby... Moim zdaniem, jeżeli teraz system nauczania pozwala każdemu dziecku z odrzuceniem, nawet takim być w szkole i coraz więcej takich przypadków się zdarza, to też gmina mogłaby mieć, można by było pomyśleć o jakichś rozwiązaniach.
Nie, radna, to nie jest tak. Jeżeli chodzi o orzeczenia dzieci, są specjalne przepisy, które mówią o tym, jakim wsparcie ma otoczyć to dziecko szkoła. Są orzeczenia i dyrektorzy decydują, jaką dodatkową ilość godzin mają im przeznaczyć na dodatkowe zajęcia. A szkoła to nie jest miejsce, które ma po południu opiekować się dzieckiem autystycznym na przykład. My kierujemy swoją pomoc po to, żeby dziecko mogło mieć dodatkowo zajęcia, jeżeli chodzi o pracę specjalistyczną. Więc w tą stronę ja bym nie szedł.
Znaczy nie chodzi mi o to, tylko czasem rodzic nie jest w stanie, bo jest na przykład sam, dajmy taki przykład, nie jest w stanie odebrać do 11.30 dziecka, bo coś wypadło. I co wtedy? Co z tym dzieckiem? Jeżeli tutaj w szkole nie ma dodatkowego na przykład nauczyciela, nie zostanie, to kto takim dzieckiem na świetlicy może zostać takie dziecko?
No musiałbym dyrektora spytać, jak to jest rozwiązane, wie pani, ja takich szczegółów nie znam. Wiem, że przyznajemy dla dzieci, które mają na przykład, są dzieci autystyczne, dodatkowe zajęcia ze specjalistami. Natomiast sama organizacja pracy szkoły, no to jest zadanie dyrektora, to ja pani nie opowiem w takich dużych szczegółach, co się dzieje, jak dziecko skończy zajęcia. Zwykle to jest tak, że są jeszcze nauczyciele, którzy są wspomagającymi i uczestniczą na lekcji z tym dzieckiem indywidualnie, a są jeszcze nauczyciele, którzy mają indywidualne zajęcia z takim dzieckiem. Więc ja nie podejrzewam, że on kończy swoją pracę w szkole o godzinie 11:30. On ma normalny dzień pracy, czyli ma, nie wiem, 30 godzin w tygodniu i 6 godzin codziennie jest w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o samą świetlicę, to świetlica jest podzielona na grupy 25-osobowe i zwykle to są dzieci w wieku pierwsza, trzecia klasa. Nie dzieci, które są w piątej, szóstej, siódmej klasie. Tak wygląda organizacja pracy w szkole. Jeżeli chodzi o pomoc, no to ze względu na te... Na tą specyfikę, my mamy placówkę, która działa i opiekuje się dziećmi, które bez specjalistów. Jeżeli pani dyrektor mówi, że na 11 listopada...
Dopytam się pan.
To też proszę się dopytać i ewentualnie panie radne, tutaj możemy pomóc.
Nie, jeżeli tam, to też przecież udam się tam i też mogę też się dowiedzieć.
Nie, no pani dyrektor współpracuje.
Nie, no myślę, że pan radny może tam pójść.
Tak?
Tak.
No to proszę spytać, ale nie widzę tej możliwości, słuchajcie państwo, w szkole, dlatego że to jest, szkoła zajmuje się edukacją, chociaż zajmuje się opieką, ale nie tak wysoko specjalistyczną po lekcjach, w trakcie lekcji jak najbardziej.
Nie, tak się zapytałam, bo są różne przypadki, może ta mama, tata nie zdążyć odebrać tego dziecka, tak? Po prostu chciałam się dowiedzieć, co wtedy.
Słuchajcie państwo, to co powiem jest niepopularne, ale mam wrażenie, że jakby ta taka siłowa integracja wszystkich dzieci z orzeczeniami i tak dalej ostatecznie negatywnie wpływa też na te dzieci.
Dziękuję, że pan to powiedział.
Ja nie mówię, już nie chcę mówić o tych dzieciach, które nie wymagają tej dodatkowej opieki. Jak wyglądają lekcje, jak wygląda sytuacja na przerwach, jak jest czasami niebezpiecznie. Jaki to jest koszt dla samorządu, zatrudnienie tego nauczyciela wspomagającego, bo ktoś ma, niektórzy mają tylko papier, ale niektórzy mają poważny problem. Ja znam przypadki, dziewczyna, której też pomagałem, to mama podjęła decyzję, żeby to dziecko, które w mojej ocenie jest w miarę okej, tak, te deficyty nie są aż tak widoczne, zdecydowała się, żeby to dziecko poszło do szkoły specjalnej, bo tam jest po prostu szczęśliwe. I tam ma zapewnioną opiekę i tam jest personel przystosowany do tego i mnie się wydaje, że to jest problem, że ta integracja na siłę robi krzywdę każdemu, zarówno tym dzieciom, które wymagają, mają te specjalne potrzeby, jak i tym dzieciom z otoczenia, bo lekcja jest rozbita, bo mimo, że jest nauczyciel wspomagający, ten główny nauczyciel poświęca 20 minut na okiełznanie tego uczenia. O kim państwo mówicie, kompletnie nie znam przypadku, nie znam tej rodziny.
To jest podobna sytuacja.
Ja tu szczerze, ja mówię tylko temat po lekcjach, nie do szkoły, tutaj no. Tematu szkoły, to tu nie, jakby rodzic nie miał absolutnie żadnych
pytań. Jak to wygląda w szkole specjalnej, nie? Jak jest zabezpieczony taki uczeń właśnie po godzinach tych dydaktycznych, tak? Czy tam jest świetlica, która właśnie zapewnia zabezpieczenie, tak już może to jest wyjście, może to jest odpowiedź. Ja nie wiem, dlaczego w społeczeństwie jest taki ostracyzm dla tych szkół specjalnych. One dla kogo zostały stworzone? Tam są świetni fachowcy, a my na siłę chcemy, żeby dziecko chodziło do normalnej szkoły. Ono tam nie jest szczęśliwe, bo nie jest akceptowane. Normalne dzieci zdrowe między sobą są dla siebie okrutne i to są problemy. Naprawdę, no i może tak trzeba z tymi rodzicami rozmawiać. No te szkoły są, jest ich w Czeladzi, specjalny ośrodek jest w Będzinie.
Samą nazwą są przerażeni rodzice.
Tak, ale to może jest kwestia właśnie edukacji, tak?
Może tutaj trzeba po prostu jakby pokazać tą rodzicom, że to nie jest jakieś tam piekło, nie? No to właśnie, to trafia dziecko, bo rodzic ma takie przekonanie, że skoro już pójdzie do szkoły specjalnej, no to to już jest jakby...
No wiecie, to jest ze swoich czasów
albo wiedzą, że jakieś nie do odratowania, nie?
Że wczoraj to była szucha, w Będzinie siódema i o tym się źle mówiło i tak właśnie, dalej. Nie, może to trzeba rozczarować, jeżeli się spotykacie akurat też takim problemem społecznym, nie? Ja akurat mam ten odwrotny, tak? Że byłem zdziwiony, że ta pani tą córkę do... Mówię, na pewno Ania i ten... Mówi tak, bo ona tam będzie szczęśliwa. I rzeczywiście, nie?
Nie w naszej roli jest wybór rodzica. Możemy powiedzieć, ale nie możemy jakby tutaj komuś narzucać, że tam będzie lepiej jemu dziecku.
Tak, odczarować, nie? Gdzieś tam w rozmowie. To dziecko nie goni wtedy, tak, za rówieśnikami, którzy mają efekty w nauce i tak dalej, nie? A mówię, już pomijam tą drugą stronę, jak cierpią te inne dzieci, nie? Które, nie wiem, chcą rozwijać pasję, naukę i tak dalej, im się to odbiera, bo nie ma na to czasu ten nauczyciel, nie? W zwyczajnym świecie, bo jest uczeń taki, który chodzi całą lekcję,
podaje na historię, krzyczy.
Chodzi, rzuca przedmiotami i tak dalej.
Czy to jest tak, że brakuje nam jednego elementu, że powinny być jakieś, jeżeli są takie dzieci z orzeczeniem i tak dalej, że powinna być osoba, która jakby jest wymagana wizyta, ta osoba powinna przynajmniej rekomendować do jakiejś szkoły powinieneś, że powinna być dedykowana osoba, która po prostu rekomendowałaby, tak? Że to dziecko się nadaje do szkoły normalnej, a to dziecko proponowałbym, żeby jednak szło do szkoły specjalnej, tak? Żeby był jakiś specjalista.
No to co już pani powiedziała.
Żeby był jakiś specjalista, który potrafi.
Wybiera... To jest poradnia, która udziela informacji.
Tylko, że pan z niej korzystał, ale
nie, no jak się nie pójdzie do poradni, nie dostanie się orzeczenia.
Ja się nie dostanę.
Jakby nie ma takiej możliwości. Natomiast tu jest taka z jednej strony świadomość rodziców. Nieraz niektóre orzeczenia są, powiedziałbym, naciągane. Też się nie zgodzę z generalizowaniem tej sytuacji, dlatego że ja osobiście znałem uczniów, którzy mieli orzeczenia, ale bardzo dobrze funkcjonowali w normalnym zespole.
Mamy 11 dzieci.
Są wyjątkowe sytuacje, które powodują, że nie da się przeprowadzić lekcji, są problemy i cała nauka idzie w dół. Jak jest analiza, jeżeli chodzi o egzamin klasy ósmej, no to trójka jest też takim przykładem, bo oni mają klasy integracyjne. I w tej klasie jest pięć osób, które mają orzeczenia.
Jak to ktoś kiedyś powiedział mi, kiedyś się tego nie badano, a teraz, że ludzie chodzą i sprawdzają, to orzeczenie mają. Więc też jest XXI wiek, rodzic idzie sprawdzić i dostanie orzeczenie. Taka też jest prawda. Zawsze coś się znajdzie, zawsze coś można wpisać.
Pójdzie do lekarza, to...
Ponieważ teraz są bardzo duże
środki
finansowe. To są dodatkowe pieniądze, to jest tylko dodatkowe kilka tysięcy złotych.
Znaczy ja Państwu powiem, bo mam materiał przygotowany, jeszcze muszę go przejrzeć, ale koszty, mogę Wam powiedzieć, na edukacji są ogromne, jeżeli chodzi o wzrosty rok do roku, jeżeli chodzi o orzeczenia. Pani Agnieszka zajmuje się, Pani Agnieszka Salasa zajmuje się arkuszami i ja nie wiem, czy rok do roku nie było wzrostu 800 tysięcy. Pamięta Pani, Pani Agnieszko? Nie pamięta Pani. Rok do roku, jeżeli chodzi o koszty orzeczeń. Czyli tak dużo jest osób, które przynoszą orzeczenia. My musimy tym dzieciom pomagać, tak? W różnej formie. Albo mamy nauczyciela wspomagającego, albo mamy nauczycieli, którzy są specjalistami. Jak policzę jedno i drugie, to są ogromne koszty, które nam rosną z roku na rok.
Ale ja chciałam się dowiedzieć, bo nie za bardzo jestem w temacie orzeczeń, co za tym idzie. Jak jest orzeczenie takie normalne, to rodzic też uzyskuje jakieś dotacje, jakieś rzeczy, dlatego tam idzie. Chodzi mi o takie normalne orzeczenie. Bo
dla niektórych,
to jest normalne orzeczenie.
Czy takie, że tylko logopedyczne, czy coś?
Dla niektórych dzieci i rodziców to są tak zwane darmowe korepetycje, bo oni mają lekcje ze specjalistami jako kolejne lekcje. I to są dla mnie, dla nie wszystkich, ale dla części, to są darmowe korepetycje.
Czyli to jest z opiniami i z orzeczeniami.
A orzeczenie to
czy jest samymi orzeczeniami?
Przy orzeczeniu, orzeczenie to jest coś, co my musimy dać uczniowi, czyli on przynosi orzeczenia, w jakimś tam powiedzmy ma jakiś niedobór i my musimy mu pomóc. W zależności od tego, co jest w tym orzeczeniu, dajemy mu średnio od 2 do 10 godzin. My otrzymujemy, trudno jeszcze jest powiedzieć, bo te algorytmy i te wyliczenia, jeżeli chodzi o SIO, są tak dla nas niejasne i szkolące. Pani Agnieszka też pytała, bo ja chciałem się dowiedzieć, jak to jest. Nie wiemy, jak te pieniądze nam wracają, czy im więcej orzeczeń, to oni nam to finansują, czy nie finansują.
Co ale jeszcze jest powiedzieć? Jedno orzeczenie.
Nikt nie wie.
A czyli wiesz, Państwo nie wiedzą tego?
To znaczy nikt nie wie, szkolący też nie wie, bo wie Pani, my wpisujemy dane w SIO, wpisujemy dane, że mamy kolejnego człowieka, dostaje tyle godzin, my to wpisujemy.
Ale czy za tym idą pieniądze,
jak to Pan nie wiemy, no, nie jesteśmy w stanie. Bo
myślałam, że to jest czas, czy biało znaczącym, czyli wpisuje, dostaje.
Podobnie mają być pieniądze.
Może kiedyś tak będzie.
W tym roku się pierwszy raz
nie zmienia. Na razie maszyna przerabia, wyrzuca i my nie wiemy, co wyrzuciło.
I tyle starczy.
Ale rodzice i posiadający orzeczenie Komisji do spraw orzekania niepełnosprawności, bo jest to kolejne, to tam w tym orzeczeniu jest, czy dziecko wymaga takiego wsparcia, czy
tak, takiego. Tak, tak.
I w związku z tym zmieniły się przepisy od ubiegłego roku. Rodzic może dostawać świadczenie. Jakiej wysokości z tego świadczenia przyszło?
No, 2,5 tysiąca tam jest kwota dofinansowania. Także, ale są to już, wiadomo, dość pielęgnacyjne. Wsparcia z tytułu rehabilitacji, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i tak dalej. Tych dodatków jest bardzo dużo zasiłków w rodzinie. Także ta kwota
jest. Dla dorosłych dzieci, bo to są też dla tych rodziców dzieci, dla dorosłych, które ma orzeczenie wojewódzkie, od wojewódzkiego, z Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania Niepełnosprawności, jest świadczenie uzupełniające, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz na przykład zasiłku stałego, oprócz renty, które ma, a te świadczenie wszystkie podrosły, to taka osoba dostaje do 4200 zł dodatkowego świadczenia. Stąd też rodziny, które teraz na przykład dostały, bo rok nie było wypłaty tych świadczeń, dostawało po 70-80 tysięcy, prawda? No nie chcą tych dzieci nigdzie, dorosłych nigdzie wypuszczać, bo chcą dysponować tymi środkami. Nawet zaobserwowaliśmy, nie ma umieszczeń, co ja akurat bardzo się cieszę, bo to jest dodatkowy koszt dla gminy. Umieszczanie ich w domach pomocy społecznej się zmniejszyło, bo chwilą, kiedy rodzina umieściłaby takie dziecko dorosłe w DPS-ie, to traci doświadczenie.
Tylko że my mówimy tu o dwóch różnych orzeczeniach, tak. Bo u nas są orzeczenia o kształceniu, tak. Tu pani mówi o dyrektor o niepełnosprawności, natomiast my w oświacie mamy orzeczenie o kształcenia specjalnego, bądź opinię, tak jak tutaj pani zaznaczyła już.
Dlaczego taki rodzic może też mieć prywatną opiekę, zapłacić sobie za nim, bo za to dostaje środki finansowe, a nie, że wszystko ma dawać mu się na pracę.
Dobrze, dziękuję. Jakieś pytania jeszcze do... nie ma żadnych. W takim razie przejdziemy do głosowania. Projekt nr 179 w sprawie przyjęcia programu usług spożywczych dla miasta Czeladzi na lata 2025-2027. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Czyli opinia pozytywna, nie ma, negatywnych głosów ani wstrzymujących się. Przejdziemy do ostatniego punktu, czyli sprawy różne. Jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Standardowo, ale szybkie. A w sumie to pierwsze to jest droga z Rejmonta wjeżdżająca na Katowicką. Czy jakimś cudem można to bardziej gdzieś zasygnalizować, że tam są światła? Przechodzę tą drogą bardzo często, co drugi raz, naprawdę co drugi raz. Z Rejmonta, kiedy staje
samochód,
z Rejmonta na Katowicką, nie na Nowopogońską, tylko na Katowicką. Czyli tutaj od tej
od szkoły.
Od szkoły.
No wiemy, ale tutaj cmentarz jest po prawej stronie.
A nie, nie, dalej, dalej. Katowicka to jest przy Degnerze. Światła.
Dobra,
no to od Rejmonta. Nie wiem, właśnie dzisiaj znowu to miałam, więc nie sprawdziłam się, nie cofnęłam, ale muszę zobaczyć. Zatrzymują się samochody, które myślą, że muszą tylko przepuścić pieszego. Bo już zielone świeci dla pieszych. I jadą nagminnie. Nie patrzą na górę. Zostało tam zrobione takie małe światełka, ale to nic nie daje.
Powiem szczerze, jeżeli to nic nie daje, bo ja tam jeżdżę też bardzo często, widać jakby, jeżeli ktoś nie widzi światła, bo ja akurat wnioskowałem o te malutkie, jeżeli ktoś nie widzi światła tutaj, no to już mu nie.
Ale ja mówię o sygnali, o informacji na Rejmonta, że zbliżają się jakoś do światła.
Ale ktoś wyjeżdża i skręca i są te małe wjeżdża na mnie. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to nie wiem jak można
sygnalizować. Ta sygnalizacja dotyczy przejścia dla pieszych. To nie jest sygnalizacja sterująca ruchem na skrzyżowaniu. To jest tylko do przejścia przez przejście dla pieszych. To nie jest sygnalizacja, która steruje wyjazdem z ulicy Rejmonta albo z ulicy Denerów przez most. To tak jest tylko pozornie, to jest nietypowe skrzyżowanie.
Ale czyli jak wyjeżdża z Rejmonta, to na czerwonym może przejechać?
Znaczy może się włączyć w Katowicką, a jeżeli jest czerwone i jest miejsce, to dostaje, nie?
Ale nie, oni cały czas z Rejmonta, tak. Co drugi samochód?
Pani radna, no, jeżeli to powtórzę, że pan ja pojedzie. Jeżeli ktoś nie widzi tutaj czerwonego światła, to nie wiem, co mu powiedzieć.
Chodzi mi o sygnalizację, jakiś znak na Reymonta, jak dojeżdżają.
Uwaga, sygnalizacja świetna.
Na przykład tak.
Uważaj samochodem.
Naprawdę
ja mam propozycję. Tak? Proszę napisać wniosek albo interpelację, nie wiem, jak pani to nazwała, do pana burmistrza, opisać całą sytuację i służby odpowiednie się tym zajmą.
Dobrze, dziękuję bardzo.
A najprostsze.
Drugie pytanie mam. Nad cmentarzem jest z ulicy Reymonta skręt, jest nakaz prosto, że jest droga, ale z drugiej strony nie ma jakiegoś nakazu. Jak to działa?
Jak ja? Jeszcze raz. Nad cmentarzem.
Nad cmentarzem jest droga. Tu jest parking. Tak. I od strony Reymonta do cmentarnej jest droga. I od Reymonta do cmentarnej jest znak, że jedzie się prosto, a z drugiej strony nie ma żadnego znaku, że nie można wjeżdżać. I tak się zastanawiałam właśnie o tej
czasie. Musiałaby być informacja, że pewnie jest droga jednokierunkowa.
Ale proszę to też napisać, bo wie pani, żeby cokolwiek zmienić, jeżeli chodzi o sygnalizację, znaki drogowe, to do tego zbiera się odpowiednia komisja i oni decydują, co należy zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo. Proszę napisać odpowiednie wnioski.
Dobrze, dziękuję. Jakieś pytania? W sprawach różnych.
Tak, to myśmy poruszali kilka miesięcy temu, już nie pamiętam kiedy, prosiliśmy o taki raport tutaj pana burmistrza Mętla. Chyba było jakieś takie zobowiązanie, że sprawdzimy te miejsca dla niepełnosprawnych. To znaczy były takie problematyczne są miejsca na...
Temat komisji.
Tak,
temat komisji.
Temat komisji, no i chciałem się dopytać, jak tam idą prace, czy mamy te punkty zidentyfikowane.
Proszę nawet zgłosić wniosek, wtedy na podstawie wniosku piszemy Państwu.
Okej,
okay, mówicie, dlatego że uciekają niektóre tematy po komisji. Jeżeli nie ma wniosku jako komisji, to te tematy zostawiamy, to są kolejne działania. Poprosiłbym, jakbyście mogli wniosek sformułować, to my się tym przejrzymy i damy Państwu
wniosek. Ja nie wiem, czy Pani nie miała przygotowanego spotkania.
Ja też nie pamiętam.
Ja byłem na tym spotkaniu właśnie, co tam jakieś wnioski były, dofinansowanie do takich
geograficznych
miejsc. Tak, i ta Pani miała przygotowane właśnie te miejsca.
Ale Pani, która?
Właśnie.
Pani ze Straży Miejskiej chyba, bo to był temat Straży Komisji.
Nie, to nie była
komisja nasza, to było spotkanie, niwelacja przeszkód i barier w urzędzie. Ale na komisji był taki temat.
Słuchajcie, proszę sformułujcie Państwo wniosek, my odpiszemy i wtedy wszystko sprawdzimy.
Dobrze, ja jeszcze mam jedno pytanie. Czy w Kopalni Kultury będą jakieś zajęcia dla klubów emerytów?
Znaczy nie to pytanie, bo tylko ja jestem.
Aha, myślałam, że klub emerytów, też było w programie, a zapomniałam zapytać.
To znaczy to zupełnie co innego, to co pani dyrektor przedstawiła w tych usługach. To jest plan, żeby powstał kolejny klub i to jest z projektu klub, który ma być na rynku 22. Klub, który działa na Bidermana, ma zwiększyć swoją jakby osobową część, bo tam jest klub, który ma na razie 25 osób, a docelowo planujemy 50. Jeżeli chodzi o piaski, na razie nie mamy tego w planach, jeżeli chodzi o środki. Mogę ewentualnie pani dyrektor zasugerować Kopalni Kultury, żeby pomyślała, żeby na jej terenie jednostki taki klub mógł działać. To mogę pani dyrektor przekazać się o mi
wolę. Albo na przykład dogadamy się, żebyśmy prowadzili zajęcia właśnie w tym
chyba,
miejscu.
Chyba, że będziemy przenosić.
Jakiś czas, żeby
mieć tam miał być klub seniora. No, szczerze mówiąc, miał tam być klub seniora, bo kiedyś był klub w Rzoz, on został
przeniesiony na Minerman.
No tak, no, ale ten obiekt, że tak powiem, przeszedł po przedszkole, więc myśmy się przenieśli z Bidermana na Denelów. Ja myślę, że to jest jest to do rozwiązania, żeby zajęcia, może nie codziennie, ale 2-3 razy w tygodniu, odbywały się na piaskach w Kopalni Kultury. Dogadamy się, jeśli pani dyrektor będzie miała dowolne miejsca, żeby tam też prowadzić zajęcia. Nie wiem, czy się projekt procesowego na to poszło.
Ja, pani przewodnicząca, właśnie a propos tego, bo na którejś komisji, nie wiem, czy państwo pamiętacie.
Pamiętam,
ja,
tak.
Mówiliśmy o piaskach.
Tak. Tu jest naprawdę ogromna potrzeba, bo dużo osób jest starszych, które już niestety nie są skomunikowane, ale chętnie przeszłyby się tam po prostu.
Państwa, na piaskach bardzo dobrze funkcjonuje grupa seniorów, tak, która jest w bibliotece. I oni bardzo dobrze funkcjonują. Są panowie. To panie z Rzesa będą zainteresowane, bo są panowie. Ale dobrze, pani przewodnicząca, tutaj pani dyrektor deklaruje, że będziemy zajęcia organizować. Pani dyrektor z Kopalni Kultury.
Pani Monika, też która prowadzi jeden klub, zajmie się też drugim klubem. Myślę, że
tak zmiennie będziemy też te zajęcia przenosić.
Tak, będą te zajęcia na piaskach, pani dyrektor. To taka ogromna prośba, żebyście nas w jakiś sposób poinformowali. Dobrze. Żebyśmy to po prostu rozszerzyli, żeby tych seniorów naprawdę przyszło.
Ja mam myślę, że seniorów.
Panią z biura rady proszę o tym, żeby pamiętać. Jak będziemy działać, żeby wysłać maila do radnych z komisji.
Dobrze, dziękujemy. W takim razie, jak nie ma żadnych już pytań, zamykam posiedzenie komisji.